21:31. Słuchają Państwo Radio Maria Katolickiego Głosu w naszych domach. Rozpoczynamy drugą część naszych rozmów niedokończonych na antenie naszego radia. Adamie, gdzie jesteś? Naszym gościem ksiądz profesor doktor habilitowany Andrzej Zwoliński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, gdzie ksiądz profesor jest kierownikiem Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych tegoż uniwersytetu. Witamy.
Witam serdecznie.
Pora już po apelu jasnogórskim. Nowi słuchacze i też na pewno ci, którzy słuchali nas o godzinie 18:15. Prosimy księże profesorze o przypomnienie podstawowych tez i no, coś nowego do tych przemyśleń, których byliśmy świadkami w pierwszej części.
Tematem naszej refleksji są słowa, które zabrzmiały w Księdze Rodzaju, gdy Bóg przyszedł, aby spotkać się jak zwykle z człowiekiem, z Adamem, pierwszym człowiekiem, i z Ewach, z matką. Oni byli w ukryciu, byli bowiem już po grzechu. Grzech spowodował rozdarcie, obcość, stąd ukrycie ich i unikanie Boga. I wtedy te słowa Boga poszukującego człowieka: Adamie, gdzie jesteś? Chciałem nawiązać do nich dlatego, że Wielki Post jest takim wielkim poszukiwaniem człowieka przez Boga. Bóg nas zaprasza do siebie, otworzył nam drogę do siebie. Cel przed człowiekiem jest już wytyczony. Możemy powrócić do raju, ale czy tego dokonamy, to zależy od nas, od naszej decyzji. Jest do naszej mocy jest przyjęcie lub odrzucenie krzyża. Jezus nas zaprasza wielokrotnie: kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż, kto chce pójść za mną. Tymczasem wydaje się, że jedną z wielkich przeszkód dla człowieka współczesnego jest tak zwany błąd antropologiczny, czyli błędne myślenie o swoim człowieczeństwie. Człowiek zapomina, kim jest. Zapomina o tym, że jest dzieckiem Bożym. Zapomina o tym, że ktoś zdecydował, by on zaistniał w tym czasie, w tym miejscu, w takiej rodzinie, z takim kolorem skóry, w takich czasach, dla nas bardzo zaznaczonych choćby osobą i działalnością świętego Jana Pawła II. Człowiek próbuje się z tej determinacji, z tej prawdy o sobie wyrwać, oczywiście oszukując samego siebie. Próbuje sam dokonywać wyborów. Mówi, nieustannie powtarza, że istnieje prawo wyboru, rozumiane jako arbitralne korzystanie z wszelkiej wolności we wszystkich sferach życia. Wszystko, co jest dopuszczalne społecznie, stało się przedmiotem prawa. Tak więc uważa, że prawo decyduje o tym, co wolno, a co nie wolno. Więc prawo do decydowania o własnej śmierci, eutanazja. Prawo, by się narodzić. Prawo do chcianego dziecka, prokreacja wspomagana. Prawo do pozbycia się niechcianego dziecka, prawo do aborcji. Prawo do orientacji seksualnej. Prawa lesbijek, homoseksualistów, a także tych, którzy mają sobie prawo wybrać własną płeć. Uważa, że ma prawo do korygowania tekstów religijnych, które oskarża o to, że są dyskryminujące. Próbuje się eliminować i już wydawać na przykład Pismo Święte z pominięciem tych tekstów, które na przykład mówią o grzechu sodomskim, o grzechu homoseksualnym. Prawo do czucia się sobą samym. Uważa człowiek, że ma takie prawo, prawo adopcji dla par homoseksualnych, bo to jest komfort dla nich, bez względu na to, jaka jest wtedy dola czy los dziecka. Ma prawo, uważa, do przyjemności, uważa, że ma prawo do błędu, to jest dla niego oczywiste. Uważa, że ma prawo do poufności nastolatek nawet, więc nie może rodzic zapytać swojego dziecka, własne dziecko nie może zapytać o to, co otrzymuje w korespondencji, z kim nawiązuje kontakty, choćby przez internet. prawo do własnego zdania i to na każdym poziomie wiekowym, w obojętnych jakich relacjach. Dawna hierarchia, na przykład nauczyciel-uczeń, relacja mistrz-uczeń, to już oczywiście nie wchodzi w rachubę. Bo on, jemu się wydaje, uczeń twierdzi, czy student twierdzi, że to tak i tak powinno być. Uważa, że człowiek ma prawo do seksu pozamałżeńskiego. Ma prawo do zdrady. To jest jego przecież prawo. On ma, jest człowiekiem i to jest, powinno być zrozumiałe dla każdego. Prawo do wolnej i bezpiecznej miłości we wszystkich możliwych formach i obojętnie co pod tym tekstem, pod tą nazwą się rozumie. Więc prawo wyboru zagościło jako specyficzna kultura prawna, jako coś, co jest wynikiem myślenia o sobie samym jako o wszechmocnym. Człowiek stał się panem, panem samego siebie. Prawem jego jest to, że dysponuje wszystkim, co wokół niego się znajduje. No jest to bardzo niebezpieczna rzecz. Proszę pamiętać, że wolność tak rozumiana wynika z błędnej koncepcji człowieka, z absolutnej jego niezależności od Boga, od Kościoła, od rodziców, od małżonka. Wolność jest rozumiana jako absolutna. No tu się przypomina wezwanie jednego z adeptów masonerii. Będziecie wolni, jeśli będziecie władcami, jeśli będziecie kapłanami, królem i bogami. Jeśli będziecie adorowani jako adoratorzy świątyni. Chodzi oczywiście o świątynię masońską. Więc, ale to nie tylko to źródło. To źródło wydaje mi się być naczelnym, dlatego że tam powstały idee nowego człowieka. Ale idee nowego człowieka były wykuwane później przez ideologie, które są już niby za nami, ale ciągle się na nowo pojawiają. Komunizm, faszyzm, obecnie nowe odpryski ideologii, choćby niosące z sobą zagrożenia ogromne ruch New Age czy genderyzm tak zwany. To są niebezpieczeństwa zakłamania ludzkiego obrazu, zakłamania obrazu człowieka o samym sobie, samego siebie. Widzenie dowolne, absolutnie dowolne, niezwiązane z żadną regułą, tym bardziej oczywiście z objawieniem Bożym, z tym zaproszeniem Boga do tego, byśmy byli po prostu ludźmi. Ten błąd antropologiczny ma swój wymiar wieloraki, zarówno w ekonomii, gdzie głównym celem staje się wyznacznik ekonomiczny, a nie człowiek. Nie jego szczęście, nie jego dobrobyt. Mówiliśmy o wielkiej ilości samobójstw, największej chyba w historii świata. 1 000 000 rocznie ofiar samobójstw. To są ludzie, którzy stracili sens życia, byli traktowani bowiem bardzo przedmiotowo. Bardzo często to jest źródło ich owej tragedii. Później nowa kultura, która próbuje nam wmówić, że człowiek jest wolny dopiero wtedy, kiedy porzuci dekalog, porzuci Boga. Bardzo ważnym pojęciem, które w Biblii pojawiło się 400 razy, jest pojęcie głupota, czyli niewiedza. Fachowo to można tak przetłumaczyć jako niewiedza człowieka o samym sobie. Człowiek nie chce być świadomy swoich ograniczeń, swojej kondycji biologicznej, duchowej, psychicznej. Ma ona wiele rozmaitych form. Do takich wymienia się 7 jakby odmian tej głupoty. Oziębłość wobec Boga, niezwracanie uwagi na jego istnienie, racjonalizm, czyli odcięcie, redukcja tego, co nie jest poznawalne poprzez rozum, hegemonia, czyli przyjęcie jedynego słusznego rozwiązania, które mają przynieść człowiekowi zysk, jego awans, nie dopuszcza alternatywnych odpowiedzi i rozwiązań, obiecanie człowiekowi mocy nadludzkiej, siły niezwykłej, później obcowanie z pseudomądrością w postaci plotek, które zastępują różnego rodzaju ważne informacje, ważne dane o świecie i o życiu, a także łatwość pójścia za czymś, co jest po prostu płytkie i chwilowe, za bogactwem, za sławą, za przyjemnością, lekceważenie polegające na łatwym i bardzo lekkim odrzuceniu tego, co inni uważają za ważne i za święte, oraz zuchwalstwo, które nie waha się obrażać nawet Boga, śmieje się z uczuć ludzkich, ich odczuć ludzi wierzących na przykład, lekceważy je, obraża więc wierzących bez patrzenia na konsekwencje nawet dla samego siebie.
Ksiądz profesor, doktor habilitowany Andrzej Zwoliński, naszym i Państwa gościem w temacie Adamie, gdzie jesteś? Księże profesorze, wiemy, że ksiądz profesor jest znawcą też tematu związanego z zagrożeniami duchowymi, które sprowadzają człowieka, powiedzielibyśmy, na manowce, jednocześnie konsekwencja, oddalają go od Pana Boga. To kolejny temat, gdybyśmy mogli w takim krótkim zarysie księdza profesora zapytać, jakie teraz na człowieka czyhają zagrożenia duchowe? I w konsekwencji kolejne pytanie, jakimi sposobami tak zagubionego człowieka, raz zanurzonego w tym świecie materializmu, nie znajdującego sensu życia i też tego, który ulega tym zagrożeniom duchowym, jakimi sposobami odnajduje go Pan Bóg? Jak człowiek może usłyszeć ten głos Pana Boga, szukającego go i pytającego, z wielkim żalem, wielkim zdziwieniem: Adamie, gdzie jesteś? Bo przecież jest to Bóg miłujący, który uposażył człowieka nie tylko w wolność, ale w potrzebne łaski, dary, by człowiek mógł być szczęśliwy, czyli by odnajdywał sens swojego życia tutaj na ziemi.
Cały problem sprowadza się do woli człowieka. Wszystkie działania natury duchowej zaczynają się, muszą być powiązane z jego silną wolą, wolą zwrócenia się w kierunku Boga. Modlitwa to przecież nic innego jak stan woli człowieka, woli zwrócenia się ku osobie Bożej. Stąd proszę zauważyć, Wielki Post to okres proponowanych rekolekcji, zadumy, większej modlitwy, właśnie po to, byśmy sobie przypomnieli o tym wymiarze duchowym. Bardzo wiele troski poświęcamy ciału. Pożywienie, odzież, uroda, wiele, medycyna cała podejmuje słuszną troskę o stan cielesny człowieka. Natomiast sferę duchową spychamy jakby na drugi plan, zostawiając to jakby na marginesie. Wielki Post jest okazją, by stanąć przed krzyżem i dać odpowiedź Bogu. Bóg czeka na odpowiedź człowieka. Ukazuje nam krzyż, przez który wyraził swoją miłość. Oto jak was ukochałem. Oto za was oddałem swoje życie, mówi Syn Boży. Pójdziecie za mną? Przyjdziecie do mnie? Zagrożenia duchowe są dzisiaj bardzo różne, a wszystkie zmierzają do jednego. By się człowiek odwrócił od Boga. By człowiek zapomniał o tym, kim jest i dokąd zmierza. By zatracił cel swego wędrowania. By z pielgrzymki, jaką powinno być życie, stał się tułaczem, który nie wie, dokąd idzie i po co zmierza. Więc jak człowiek nie wie, dokąd idzie, zaczyna po prostu się obracać wokół własnej osi. W Alicji z Krainie Czarów jest taki bardzo prosty dialog. Dokąd idziesz? Dokądkolwiek. A to tam dojdziesz każdą drogą. Paradoksalna odpowiedź, ale rzeczywiście, jeżeli nie wiem, dokąd idę, jeżeli idę dokądkolwiek, byle była forsa, byle była kariera, byle było pomnożenie konta, byle było nawarstwienie się kolejnych doznań przyjemnościowych, to tam dojdziesz każdą drogą. To żadna droga cię nie interesuje. Nie musisz mieć jednej drogi. Gdy masz wybrany cel, na przykład pielgrzymkę, to wiesz, że musisz wszystko zrobić, by z drogi nie zejść. Nawet gdy pobłądzisz, gdy zejdziesz na chwilę z drogi, wracasz na nią, by dalej iść do celu. Określenie celu własnego życia jest niezwykle ważne. Inaczej zamieniamy się w tułaczy. Z pielgrzymów zamieniamy się w tułaczy. Jak ratować taką sytuację współczesnego człowieka? Oczywiście możemy czekać na dramat, na tragedię raczej, która się może rozegrać w różnej postaci. Wojny, nieprzyjaźni, destrukcji rodziny, destrukcji całej wspólnoty. No i wtedy człowiek zaczyna myśleć inaczej. Zobaczy świat na nowo. Ale to nie jest żadna droga. To jest jedna z dróg, ale to nie jest ta droga najbardziej rozsądna, dlatego że cóż, czekać, aż coś go spotka nieszczęśliwego, a i żeby się z tego uczył się na własnych błędach. Lepsza jest droga inna. Bóg nam daje łaskę, uprzedza nas, daje nam możliwość rozeznania. Wielką łaską jest sam fakt objawienia Bożego. Mamy Pismo Święte, bierz i czytaj. Bierz i jedz, spożywaj to Pismo Święte, prawda? Otrzymał takie polecenie jeden z proroków. Mamy brać Pismo Święte do ręki, mamy rozpoznawać swoje życie. Czym jest ta moja miłość? Czym jest ta moja nadzieja? Czym jest moja, co jest moją nadzieją? Jaka jest moja wiara? Co mam czekać? Na co mam czekać z tymi odpowiedziami? Wielki Post nas przynagla. Ale na zasadzie takiej, przynaglam cię człowieku, bo Bóg czeka już. On na ciebie czeka. Przypomnij sobie o tym, co On dla ciebie uczynił. Jest to, nazwaliśmy to wcześniej wielkim adwentem Boga. Wielki Post, wielkim adwentem Boga, czyli oczekiwaniem Boga na powrót człowieka do raju. Zrobił wszystko, co mógł, by nam tę drogę powrotną umożliwić. A my ciągle wybieramy zło, grzech, małość? Byle co? To jest przecież nasz wolny wybór. Człowieka, który nie chce zwracać uwagi na to, co najważniejsze. Biblia za największą głupotę uważa odrzucenie tego, co jest darem Bożym. Unikać złego to droga prawych. Ona chroni życie. Chroni życie tego, kto czuwa nad drogą. Pilnować drogi Bożej, tego, co On nam podpowiada. I to w każdych relacjach. W rodzinie, w środowisku szkolnym, w biurze, w pracy, w przedsiębiorstwie. Wszędzie pilnować relacji. Cóż ci z tego człowieku, gdybyś cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł? To bardzo ważne przypomnienie, że jest coś do ocalenia. Że mamy perłę, którą niesiemy. Perła jest niewielka, w dłoni trzymana, może łatwo wypaść. Mówił święty Paweł, niesiecie dar w naczyniu glinianym. Jest jak mleko, którym można się nakarmić, ale niesione jest w naczyniu glinianym. Bardzo łatwo jest tłuc. Pójście, gonitwa człowieka za sensacjami, za przyjemnościami, za mnożeniem dóbr, które uważa za najważniejsze, za wielkie, za bardzo poważne, doprowadza człowieka do obłędu i do pustki wokół siebie. Bo oto ta perła mu z ręki wypada i ją gubi. Oto ten dzban upuszczony potrafi się stłuc. Oto te skarby, które niesiemy w sobie, okazują się być gdzieś po drodze zagubione. A cóż ci z tego, gdybyś cały świat zyskał? Gdybyś na owej, w tej dziedzinie, w tym swoim skarbcu poniósł szkodę. Nie ma, Bóg nie żąda od nas, byśmy porzucili karierę, porzucili pracę zawodową, porzucili pragnienie posiadania pieniędzy, które zaspokoją pewne nasze potrzeby. To nie o to mu chodzi. Baw się człowieku, raduj się człowieku, ale nie zagub tego, co najcenniejsze. I to jest najważniejszy moment przy decyzjach, które podejmujemy w życiu. By tak wybierać, by tego, co najważniejsze, nigdy nie zagubić.
Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Państwa pytania, Państwa spostrzeżenia. Czekamy na nie pod numerami telefonów 56-655-2355. To telefon dla słuchaczy Polski Północnej. Dla słuchaczy Polski Południowej 56-655-2356. Telefonujący z sieci komórkowych w naszej rodzinie. Bezpłatne połączenia 536-600-100 lub 536-600-200. I słuchacze za granicę 4856-655-2333 lub 2366. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich z tej strony, z tylu ze Świętokrzyskiego. Ja chciałem księdza profesora się zapytać, no bo w okresie minionym wszystkie zagrożenia, czyli ideologia cała marksistowska przychodziła na bagnetach sowieckich zachodu i powiedzmy byliśmy w jakiś sposób odporni na nią, bo czuliśmy się wyżsi od tego, bo powiedzmy Djed Mroz nie przyjął się w naszej kulturze, ale już Czerwony Krasnal ze Stanów Zjednoczonych owszem. I teraz ta sama ideologia czerwona, powiedzmy to wprost, przychodzi teraz z zachodu i w takiej formie, że to jest coś świetnego, nowoczesnego i teraz jeżeli tego nie przyjmujesz, to jesteś właśnie głupi, bo to jest przecież takie nowoczesne, bo to w Ameryce jest, w Niemczech, w Stanach, wszędzie. I jak tu ksiądz widzi właśnie, żeby się bronić przed tym, bo to pokazują wszyscy, bo na kazaniu w kościele każdy przysypia, ale w domu jakąś przygłupową telenowelkę chłonie całym duszą, gdzie w tej telenowelce na licencji jakiejś zachodniej no, przenikają treści, wiadomo jakie. Jak tu właśnie ksiądz widzi walkę pod tym względem? Przepraszam, że tak chaotycznie mówię, ale no, myślę, że ksiądz rozumie. Dziękuję. Szczęść Boże i przychodzę na oczy.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Nie jest ono chaotyczne, wprost przeciwnie, bardzo konkretne. Zwrócił uwagę na nowy mechanizm działania propagandy, idei, pewnych haseł, nazw, zachowań, zwrócił kardynał Ratzinger. W słynnym wywiadzie Sól Ziemi mówił o tym, że narasta groźba dyktatury opinii. Zwrócił uwagę na coś nieobecnego. Opinia nie ma twarzy. Nie ma bagnetu, tak jak pan zauważył słusznie przy marksizmie czy faszyzmie, który oporne jednostki zmuszał do aktywności przez atak, przez terror, przez totalitaryzm w ogóle, który miał swoje instrumenty. Natomiast dyktatura opinii polega na bardzo prostej zasadzie. Kto nie trzyma z innymi, zostaje odizolowany. Dlatego też nawet zacni ludzie wstydzą się przyznawać do pewnych opinii, bo będą wyśmiani przez większość. W miejscu pracy, w środowisku swoim. Bardzo proste naznaczenie. Owe babcie moherowe to jest jedno z działań. To nijak nie boli. To nikt nie może być oskarżony o to, że wyśmiewa się z takich czy innych grup społecznych. A wiadomo, co to oznaczało. Zastydzić. Ośmieszyć. Jakie racje? Żadnych racji. Jakiś dowód na błąd? Nie ma żadnego dowodu na błąd. To jest po prostu zwykły nacisk opinii publicznej. Tak więc dyktatura antychrześcijańska, bo o niej mówił kardynał Ratzinger, jest bardziej subtelna od dotychczasowych wszystkich form nacisku i prześladowań. Ta chrystofobia, strach przed Chrystusem, stała się bardzo delikatna, subtelna. No przecież kto by się tym za bardzo przejmował, że zamiast świętego Mikołaja Krasnal. Ale to ma swoje systematyczne działanie, daje bardzo korzystne efekty. Proszę Państwa, w 1905 roku, przepraszam, że tak wracam ciągle do masonerii, zaproponowano w masonerii francuskiej nazywanie, zmianę nazwy świąt katolickich. W niebowstąpienie to miało być święto kwiatów. Wszystkich świętych świętem wspomnień. Boże Narodzenie, świętem narodzin i rodziny. Taka laicyzacja kalendarza była dla nich bardzo ważna, prowadzona przez dziesiątki lat. Teraz mamy praktyczny wymiar tej walki o święto. No przecież ktokolwiek pracuje w szkole, ma problem, wcześniej czy później go spotka pogodzenia święta wszystkich świętych z Halloween. Próba ratowania nawet nazwy samej jest dosyć nieskuteczna. W elity, w niektórych mediach oczywiście się konsekwentnie trzymają tego tradycyjnego nazewnictwa. To nie tylko nazwa. My nie zwracamy uwagi na to, jak bardzo ważne muszą są symbole. Przecież my ciągle posługujemy się symbolami. My ciągle posługujemy się symbolami. Moi drodzy, proces tak zwanej banalizacji symboli polega na tym, że się symbole likwiduje w ich ważność. Nieprzypadkowo, gdy Albania, do tej pory to był jedyny ateistyczny kraj świata, w latach 60. wprowadziła ateizm obowiązkowy jako ideologię państwową. Żaden kraj takiego czegoś nie wprowadził. Oczywiście były kraje ateistyczne, ale to często posługiwały się tam rozdziałem państwa od kościoła, głosząc oczywiście oficjalnie ateizm. W Albanii likwidowane, odcinane krzyże z kościołów, czy ściągane ze ścian krzyże, nie mogły być wyrzucone na śmietnik czy spalone. Nakazał jej minister spraw wewnętrznych wmontowywać wieszaki. Krzyż był dołączony do wieszaka w szpitalu, w koszarach, w miejscach publicznych, w szkołach. I teraz, gdy wiedziano jedno, jeżeli człowiek 100 razy musi powiesić kapelusz na krzyżu, po prostu nie było miejsca innego, płaszcz powiesi na ramieniu krzyża, to przy któryś tam dziesiątkach razy ta czynność staje się już tak bezmyślna i tak oczywista, następuje banalizacja symboli. Gra komputerowa w Polsce pokazywała walkę szatana z Jezusem. Celowo miał oblicze, twarz Jezusa Miłosiernego z tego słynnego wizerunku z siostry Faustyny. Więc to oblicze miał Jezus ubrany ciała ubrany jako bokser i walczył z szatanem, który naznaczony był rogami i ogonem i tłukli się na ringu. Młodzież, dzieci bawiły się ruszając joystickami. Gra została zaskarżona przez Episkopat Polski jako profanacja symboli i słusznie, bo to jest profanacja symboli religijnych. Jeżeli młody człowiek bawi się, gra w ten sposób, uderza, jeden z nich jest szatanem, drugi Jezusem, uderza ciosami, maltretuje Jezusa, prawda, jego oblicze, które jest skojarzone od razu, bezpośrednio ten młody człowiek zna to oblicze, jest to najpowszechniejsza ikona we współczesnym świecie. To wygrywa wszystkie rankingi wśród tak zwanych reklamodawców, którzy analizują, który symbol jest najbardziej znany. Poza krzyżem oblicze Jezusa Miłosiernego z Polski jest jednym z najsłynniejszych ikon religijnych. Ale to wprowadzenie do gry powoduje banalizację symbolu. Dziecko nie widzi żadnych tutaj związków między jednym a drugim. Tak to powoli wchodzi. A co to zagraża, że dziecko się pobawi w taką grę? Przecież nic nie zrobiło takiego. Nie łamało krzyża, nie pluło na niego i tak dalej. Nie. Następowała powolna banalizacja symboli. Podobnie jest z naszymi zwyczajami rodzinnymi, z naszym opłatkiem, z naszą modlitwą rodzinną. To jest wszystko w tym kierunku zmierza, by to wyprać powoli, a skutecznie. Od 1905 roku pracowano nad zmianą nazwy świąt.
Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A czy ja w ogóle mogę...
Z kim mamy przyjemność? Jesteśmy już na antenie.
Halo?
Jesteśmy już na antenie. Z kim mamy przyjemność?
Jerzy, ja z Bieszczad dzwonię.
Prosimy, Panie Jurku.
Witam ojca i witam profesora. Mam takie pytanie. Czy w ogóle za to całą historię, że się tak przeciw chrześcijaństwu, że dzieje tyle paskudnych rzeczy, czy za to to odpowiada cała populacja na świecie? Czy jest mniej więcej określona jakaś nacja, której tak bardzo na tym zależy, żeby to chrześcijaństwo nasze najdroższe zniszczyć? A może to ludziom, prawda, mądrym jest to wiadome, a nie można niczego o tym mówić? To jest takie moje pytanie do profesora. Dziękuję ślicznie.
Proszę Państwa, działania kulturowe zwykle należą do bardzo niewielkich, wąskich grup elitarnych, które mają wpływ na różnego rodzaju działania, tendencje. Nie widziałbym tutaj żadnego jakiegoś całego społeczeństwa, które by walczyło z akurat chrześcijaństwem. Proszę pamiętać, że chrześcijanie byli tymi, którzy dali ukrycie Mahometowi, stąd Mahomet w Koranie zapisał, że mają oni, islam powinien w szczególny sposób chronić chrześcijan. Oczywiście to niewiele zmieniło, bo pojawiły się grupy tak radykalne i też zależy od kraju, w którym jesteśmy, od orientacji czy sekty danej islamskiej i od kierunku islamu, który tak czy inaczej patrzy na chrześcijaństwo. Ale szanują oni Jezusa jako proroka. Do sanktuarium maryjnego w Efezie pielgrzymują zarówno Mahometanie, jak i oczywiście chrześcijanie, katolicy zwłaszcza. Podobnie jest na przykład z grupami fanatycznych załóżmy wyznawców judaizmu, ale fanatycznych, sekciarskich wprost, którzy mogą w taki czy inny sposób źle mówili o Jezusie, ale mamy mnóstwo bardzo wielkich przyjaciół chrześcijaństwa, także i w tej grupie wyznaniowej. To nie całe grupy zieją nienawiścią, lecz pewne grupy nacisku, czy to fundamentalistyczne, populistyczne, często mają w tym jakieś ukryte cele polityczne także, one często wpływają na takie czy inne propagowanie antychrześcijańskich treści. Uważam, że tutaj jeden twórca, którego hołubi opinia publiczna, który jest wybrany przez środki nacisku, na przykład bardzo ważną rzeczą tutaj jest równouprawnienie mediów, gdyż one mają ogromne możliwości lansowania pewnych ośrodków opinii publicznej. Więc to jest bardzo ważne, że pojawia się na przykład Radio Maryja, które jest forum wolnej wypowiedzi. I bardzo ważne, że istnieje, bo daje możliwość stworzenia alternatywnej odpowiedzi. Oczywiście nikt nie zmusi ludzi do tego, żeby wybrali akurat Radio Maryja. Ale jeżeli jest ono, każdy może sobie sprawdzić, jak to inni widzą. Jak to widzą ci, którzy są zwykle marginalizowani albo nie pójdą do innych mediów, gdyż są zrażeni praktykami niektórych stacji telewizyjnych czy stacji radiowych. Dyktatura opinii według kardynała Ratzingera, bo to jest bardzo ważne pojęcie i bym się tego bym się trzymał, dyktatura opinii polega na bezmyślnym w sumie za jakimś zakręceniu pewnych treści przeciw jakiejś grupie i obojętnie, czy to będzie kwestia polityczna, czy kwestia religijna, dyktatura opinii zawsze źle wpływa na kształtowanie się czegoś takiego jak na przykład ocena demokratyczna. Dlatego, że ludzie, owa większość później wybierająca, bardzo często może być większością oszukaną, większością, którą się wprowadza na manowce.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo. Jesteśmy na antenie, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Lublina Krystyna z Kulu. Chciałam się dołączyć i podzielić taką myślą, dopowiedzieć to, co był ksiądz profesor łaskaw powiedzieć o błędzie antropologicznym, o którym tym tematem zajmował się Jan Paweł II, korespondował z świętej pamięci ojcem Krąpcem. I ojciec Krąpiec jasno powiedział, to jest... Można rozróżnić działanie wobec człowieka, jako, traktując go jako osobę, podmiot, któremu się należy prawda, miłość i piękno, a przedmiotowe to oczywiście używanie. I tu dostrzegłam właśnie sedno sprawy dzisiejszego tematu. Przecież Bóg, Stwórca, Ojciec, osoba, traktuje człowieka do dzisiaj jako osobę. Prawda, tu zagubioną, tak wzruszyłam się tym, prawda, Adamie, gdzie jesteś, nie potępię, jak ten ojciec marnotrawnego syna. Natomiast, no, szatan się usiłuje przez kłamstwo, manipulacje usidlać i to właśnie chyba o to chodziło w raju, że Bóg Ojciec ostrzegał nas przed tym poznaniem dobra zła, przed tym drzewem, żeby nie wpaść w jego sidła, nie być manipulowanym, nie manipulować drugim człowiekiem, który powinien wzrastać jako osoba w miłości Bożej. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie i proszę zauważyć, jak ono pięknie koresponduje z rozróżnieniem, którego dokonał Jan Paweł II, z tym wyróżnieniem cywilizacji śmierci i cywilizacji miłości, życia. Właśnie tam, gdzie człowiek jest traktowany osobowo, podmiotowo, o czym mówił Jan Paweł II, także i ojciec Krąpiec, jest dążenie do tego, żeby uszanować jego wolę i pozwolić mu po prostu w pełni żyć. Bo to jest w pełni pełnia życia człowieka, że on jest traktowany podmiotowo, że on jest pojmowany w całym bogactwie prawdy o sobie, a nie redukowane są treści o nim. Natomiast traktowanie go jako przedmiotu, tak zwani zbędni ludzie, pojęcie, które się pojawia coraz częściej niestety w rozważaniach ekonomicznych nad współczesnym światem. Zbędni ludzie, ludzie niepotrzebni, ludzie, których można wyeliminować. Przepraszam za własne wspomnienie, ale było sympozjum międzynarodowe robione przez Uniwersytet Jagielloński i profesor z Moskwy w czasie przerwy podszedł do nas i wzruszony mówił: macie szczęście, jesteście w tym złotym miliardzie. Ja wtedy jeszcze nie rozumiałem, o co on mówi. I prosiłem o wyjaśnienie. On mówi: jesteście tym 1 miliardem ludzi, którzy mają przeżyć. A reszta może paść. To dlatego się nie zajmują afrykańskim AIDS. To dlatego się nie zajmują głodem w świecie. Bo obliczyli, że najlepiej będzie, optymalnie dla planety, będzie, jeżeli będzie żyło 1 miliard ludzi. Reszta może zginąć. Reszta może zginąć. Przypominam, w wyniku aborcji w Europie od 1974 roku do 2006 roku wymordowano 22 miliony ludzi. Nie liczając to Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Europy Wschodniej. To są tylko te dane, które się udało zebrać z tych krajów, które podały tę liczbę. Niektórzy mówią, że w ciągu ostatnich, tak obliczają, szacują, że w ciągu ostatnich 40 lat świat wymordował około 1 miliard dzieci. Moi drodzy, to nie są tylko cyfry populistyczne. To jest pewne myślenie, polityka pewna. Pewne właśnie to, o czym pani mówiła, przedmiotowe, użytkowe traktowanie człowieka. Oni byli niepotrzebni. Oni byli traktowani jako niepotrzebni. No to jest po prostu wstrząsające i to jest to kłamstwo człowieka. O człowieku, o drugim człowieku. Na szczęście zaczęło się pewne działanie w niektórych rejonach, choćby w Polsce właśnie, to działanie proaborcyjne, tak mocne, że wielu na pewno ma możliwość sobie uświadomić. Musi schować się gdzieś, być gdzieś w ukryciu, by móc powiedzieć nic nie wiem na temat aborcji. Tak temat był nagłośniony, tak temat był bardzo szeroko prowadzony, że rzeczywiście został już w jakiś sposób przybliżony całemu społeczeństwu. Człowiek jako podmiot, czy człowiek jako przedmiot, jako dodatek do świata, do życia. To jest dylemat związany z tym poszukiwaniem przez Boga drogi do człowieka. Jak mu odpowiemy? Czy przypomnimy sobie, kim jesteśmy w jego planach?
Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Już przyciszam radio. Prosimy bardzo. Radio Maryja. Andrzej Schybia. Ja właśnie słuchając audycji jestem bardzo taki wzruszony tym, co ksiądz profesor mówił o tej bagatelizowaniu życia. Ale też proszę księdza profesora, czy to też nie jest puścizna po socjalizmie? Czy to nasze życie teraz też nie jest takie właśnie, że wygodnictwo plus jakieś takie odsuwanie się od tradycji z naszych ojców, którzy na nieszpory chodzili, ja sam widzę po sobie. Czy to nie jest właśnie spowodowane też takim naszą postawą wobec Ewangelii Świętej? To wszystko Bóg zapłaci.
Bardzo dziękuję. Oczywiście, że tak. Jednym z bardzo ważnych źródeł dla Polski to będzie przeszłość komunistyczna. To ta deprawacja całego społeczeństwa przez struktury. Tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy, że tak zwany grzech strukturalny czy struktury grzechu nigdy nie usprawiedliwiają decyzji pojedynczego człowieka. To jest bardzo ważna nauka papieża Jana Pawła II. Nie ma grzechu społecznego. Ma pan rację. Trudniej było być uczciwym w łagrze na Syberii czy w Auschwitz. Trudniej było być uczciwym niż w sytuacji, kiedy nie ma owych drutów kolczastych, czy nie ma kapo, nie ma żandarmerii i tak dalej. Każdy o sobie samym zda sprawę Bogu. Gdy my dzisiaj debatujemy nad pewnymi błędnymi koncepcjami prawnymi, to nie po to, żeby na przykład przegrywając taką debatę, uznać jej słuszność, czy też zgodzić się na to, że w takim razie mogę, bo prawo dopuszcza. Nawet wtedy, kiedy aborcja była legalna, zawsze przerwanie ciąży, zabicie człowieka było grzechem i jest grzechem do tej pory, obojętnie, czy na to państwo zezwala, czy nie zezwala. Oczywiście, dlaczego walczymy, aby prawo było uwzględniało tego typu sytuacje? Bo prawo ma wychowywać. Prawo jest jakby zrębem, konstrukcją dla etyki. I by ludzie mieli bardziej podpowiedziane koncepcje rozwiązania pewnych trudnych sytuacji. Ale zawsze odpowiedzialność ostateczna za dany czyn, dany grzech jest, spada na człowieka, na jego indywidualny wybór. Zawsze. Nawet decyzja podjęta w wojsku w wyniku rozkazu przełożonego. To brzmi dosyć zobowiązująco dla żołnierzy. Nie może on czynić rzeczy niezgodnych z własnym sumieniem, bo sumienie go także będzie rozliczało. Stąd Otto Szymek, czy też inne przykłady tych, którzy się zbuntowali w wykonaniu rozkazu, lub też walka wcześniej w Polsce o to, żeby na przykład ci, którzy byli wzywani do wojska jako poborowi, by mogli odmówić służby wojskowej. Był taki czas, prawda, kiedyśmy o to walczyli, kilka lat to była debata na ten temat, można było ją później zamienić na służbę zamienną, no teraz zastępczą, teraz oczywiście już nie ma tego problemu, bo na razie nie ma owej służby. Ale to wskazało na jedno, że etyczność leży po stronie, wybór etyczny jest po stronie jednostki, człowieka poszczególnego. I żaden komunizm, żaden faszyzm, żadne rządy masońskie, żadne dominacje bogaczy nie mogą usprawiedliwić niemoralnych wyborów.
A co z sumieniem ukształtowanym błędnie?
Sumienie ukształtowane błędnie jest, znaczy było kształtowane błędnie w Hitlerjugend. Młodzi chłopcy w organizacji faszystowskiej w Niemczech byli przygotowywani do tego, żeby sumienie im nie krzyczało, gdy będą zabijać, będą strzelać. Zresztą rozkazy same są przerażające. Gdy czyta się na przykład rozkaz Himmlera, żeby nie strzelać do dzieci z bliska, bo mają miękkie czaszki i pociski mogą się rykoszetem odbić i zranić drugiego SS-mana, który stoi obok, więc radzono. To jest praktycznie okrutne, to jest niesamowite. Ja to powtarzam, ale to jest coś niesamowitego. Jeden z nich ma rzucić dziecko w powietrze, a drugi strzelić tak, żeby kula przeszyła na wylot to dziecko, lub też sugerowano roztrzaskać głowę o mur. To były rozkazy wojskowe, prawda? I oni nie mogli sobie tym poradzić, żeby sumienie krzyk sumienia zlikwidować. Świadczy o tym wiele, na tysiące trzeba liczyć samobójstwa wśród straży obozowej, wśród Wehrmachtu, wśród tych, którzy już mieli dość wykonywania tego typu czynności. Podejmowania tego typu czynności. Często były podejmowane pod wpływem narkotyków. Błędne sumienie, gdyby człowiek był 100% przekonany, co jest oczywiście teoretycznie niemożliwe. Może go stłamsić na chwilę. Gdy ma jakiekolwiek wątpliwości, musi je w rzeczy ważnej, musi je zatrzymać działanie. W rzeczy ważnej, dotyczącej życia na przykład. W rzeczy mniej ważnej może iść za swoją sugestią, taką można powiedzieć, takim przekonaniem. On na przykład zapomniał sobie, czy był na mszy świętej w niedzielę, czy nie był. No to załóżmy, że takie coś jest teoretycznie oczywiście tylko. Nie jest to aż tak ważna sprawa, by tutaj dokonywał jakichś nadzwyczajnych rzeczy, czynności. Może założyć, że był. Prawda? Ale gdy dotyczy na przykład to, że widzi jakąś postać w lesie, jako myśliwy i chce strzelić. No jeżeli ma wątpliwość, czy to jest, że to może być człowiek, nie może strzelić. Nie wolno mu strzelić.
Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński, Adamie, gdzie jesteś? O wielkim poszukiwaniu, gdy Bóg poszukuje człowieka. Dziś rozmawiamy. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, niech będzie
pochwalony. Na wieki wieków, amen.
Ja zawsze i witam.
Teraz i zawsze. Z kim mamy przyjemność?
Tomek z Gdańska dzwoni.
Prosimy, panie Tomasz.
No właśnie tak słuchamy tej audycji, tak właśnie też chciałem podzielić takimi swoimi przemyśleniami, że w zasadzie można powiedzieć, że tak naprawdę my teraz ludzie współcześni, ja młody człowiek też tak w zasadzie żyjemy w czasach takiej pełzającej rewolucji tak naprawdę, która już trwa może tak naprawdę od czasu poświecenia, gdzie tak naprawdę jeżeli człowiek sam się jakoś tym też tak aktywnie może nie interesuje, nie czyta więcej, to tak naprawdę ciężko czasem się zorientować, co się dzieje po prostu, jak wszystko tak różne takie prądy przenikają, jak też może rozmiękczają takie spojrzenie, tak jak ja tam na przykład słucham swoich znajomych czy bliskie osoby, które nawet praktykują, wierzą, chodzą co niedzielę do kościoła, i tak właśnie popadają w takie relatywizowanie i tak ostatecznie gdzieś tam kończy się na tym tak powoli właśnie też pod wpływem tego wszystkiego, co jest cały czas tak sączone w mediach dookoła, może kończy się na tym, że ostatecznie Kościół, chrześcijaństwo właśnie jest tak sprowadzone do jakby takich jednego z takich równoważnych tam aspektów naszej polskiej laickiej rzeczywistości ostatecznie. Jest to jakiś taki ciekawy element naszej tradycji, ale ostatecznie żyjemy w naszym, jak to się ładnie właśnie ostatnio bardzo często mówi, demokratycznym państwie prawa i z tego powinniśmy być najbardziej zadowoleni. Takie moje spostrzeżenie. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za te uwagi, bardzo słuszne. Rzeczywiście stan, kondycja duchowa człowieka współczesnego ma wiele uzależnień, wiele uwarunkowań. Jedną z nich jest także ta dzisiejszy pęd życia, sposób życia, tryby życia. Rzeczywiście, co robić, żeby się nie poddać tej pełzającej rewolucji? Dokonywać ostrożnych wyborów na każdym etapie. Zdać sobie sprawę z tego, że wiara i praktyka religijna nie chroni człowieka od błędów. Chrystus nie oczekuje od nas absolutnie wolnych od grzechu kroków życiowych. On wie, że będziemy upadać, stąd daje nam łaskę nawrócenia, daje nam łaskę zastanowienia, refleksji. Najgorszą rzeczą jest przywyknąć, mało tego, usankcjonować swoje upadki, swoje małości, swoje grzechy. Nie lekceważyć tego, co dotyczy życia duchowego. Chroni przed relatywizacją tego życia. Oczywiście jak ktoś się nie zastanawia nad swoim życiem, ciągle żyje tylko w bieżącą chwilą i tego tylko interesuje, to oczywiście nic w swoim życiu nie będzie chciał odmienić. Podejmujemy ten temat także po to, żeby uświadomić, że wielki post jest po to, byśmy podumali. Po to, żebyśmy zastanowili się, zatrzymali się w tym pędzie. Bo można zwariować. Można pogubić to, co jest najcenniejsze. Można to powyrzucać ze swojego życia to, co jest istotne. I wtedy obudzimy się po prostu z niczym. Zakończył pan swój wywód takim stwierdzeniem o demokratycznym życiu w naszym państwie. Demokracja nie usprawiedliwia, moi drodzy, złych wyborów. Większość nie musi mieć rację. Większość może być głupia. No i to nie jest oskarżenie, tylko może być głupia. Normalna sprawa, gdybyśmy ogłosili referendum w czasach Kopernika, czy Ziemia jest płaska, czy okrągła, to prawdopodobnie Kopernik oddałby głos za tym, że ona jest kulista, że ma swoje miejsce, ma swoje miejsce nie w centrum wszechświata, tylko podlega Układowi Słonecznemu, a wszyscy inni by głosowali inaczej. No i co to zmienia, pytam się. Co takie wybory dałyby? No były takie wybory niestety w świecie już. W Zaire już nieżyjący prezydent Mobutu nakazał parlamentowi głosować nad niepokalanym poczęciem Najświętszej Marii Panny. No głupota zwykła. Demokratycznie przegłosowali, że jednak jest niepokalanie poczętą. No to, ale to ani nie temat dla parlamentu. No ale podobnie już w ramach jednego z wyznań protestanckich głosowano na synodzie nad tym, czy istnieje piekło, czy nie istnieje. No akurat Pan Bóg jest trochę w kropce, bo przegłosowali, że piekła nie ma. No to Pan Bóg się musi tylko podporządkować, czy co? Nie mam pojęcia, jak to można interpretować. Demokracja, moi drodzy, nie jest wszechmocna. No przegłosujmy, żeby w przyszłym roku śnieg był zielony. W zimie. No bez sensu. Powiecie bez sensu i macie rację. Bo są rzeczy, nad którymi nie można dyskutować. A nad czym nie można dyskutować? Nad prawdą. Nad prawdą się nie dyskutuje. Prawda, demokracja nie ma nic do gadania w rzeczach, które są prawdą. To znowu papież Benedykt XVI. Nie ma negocjacji o prawdzie. W 2006 roku to mówił do przedstawicieli Europejskiej Partii Ludowej. Istnieją zasady, mówił, co do których żadne negocjacje nie są możliwe. To demokracja nam nic nie daje. A to, że sobie ludzie uważają, czy sam tak uważa, to dlatego, że mają słabej wiary. Dla człowieka słabej wiary, dla człowieka, który nie interesuje się swoim życiem duchowym, to oczywiście każdy pretekst będzie dobry i tu nic nie zrobimy, albo raczej niewiele zrobimy. Będąc oczywiście w środowisku, możemy dać świadectwo. Możemy podjąć dyskusję, możemy nawet prowokować dyskusję czasami. Na tym polega nasza misja, misja apostolstwa świeckich, wśród miejsc, w których jesteśmy. Oczywiście zależy to w dużej mierze od dobrej woli tych ludzi i to zawsze tak będzie. My nikogo nie zmusimy do modlitwy, nikogo nie zmusimy do praktyk religijnych, nikogo nie zmusimy do pewnych przekonań. Możemy ich przekonywać, ale na pewno nie ma negocjacji co do prawdy. Wymienię wśród tych prawd prawo do życia, do prawdziwej rodziny, do zapewnienia potomkom odpowiedniego wychowania. Wymienię je po imieniu, te prawa, których, nad którymi nie ma dyskusji. Nie ma, ale oczywiście nikt się tym nie przejął, źle powiedziałem. Wielu się z tym przejęło. Wielu wierzących się tym przejęło. I daje temu świadectwo. Ale są kraje, są grupy, gdzie się nie przejmują tym. I już przyjęli w aborcję postnatalną. Jak się dziecko w ciągu kilku miesięcy, urodzone dziecko nie spodoba, można je zabić. Już to jest to przyjęte. Eutanazja. I to w taki sposób przeprowadzona, że każdy to widzi jako ucieczkę rodziny od utrzymania chorego człowieka. No ale to nie zmienia faktu, że prawo do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, jest prawem każdego człowieka. Jest to prawo naturalne. A my, jako wierzący, musimy tego pilnować. Oczywiście, że zgadzam się z Panem absolutnie, że wielu ludzi, którzy praktykują, nie potrafią, nie chcą, nie umieją, trudno powiedzieć, jakie są powody tego, brać udział w tej debacie, w tych debatach. Myślę, że nie wszystkich stać na takie debatowanie na te tematy, dla też prostej przyczyny, ich wiedza jest niewielka. Karmią się tylko jakąś tam, przepraszam, papką, którą się im podaje. Bardziej się interesują tym, jakby ubrany premier na, czy pani premier była ubrana na takim czy innym spotkaniu, niż treści, które są istotne dla życia politycznego czy społecznego. To jest normalna sprawa. Bo ludzie nie chcą się interesować pewnymi rzeczami. I najlepiej byłoby takie państwo, w którym rzeczywiście będziemy już mogli nie myśleć o wielu rzeczach, bo będą one już zagwarantowane, będą zapewnione, ale my ciągle wychodzimy z bałaganu, jaki nam zostawiło PRL. To jest także bardzo ważne dziedzictwo, które musimy, z którym się musimy powoli, powoli, powoli rozliczać.
Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jacek z Krakowa, z parafii świętego Mikołaja, tym bardziej pozdrawiam księdza profesora, bo pomieszkiwał nam.
Witam serdecznie. Tak, poznajmy.
Księdze profesorze, mam takie pytanie, czy nie uważa ksiądz profesor, że cały ten taki, trochę się gubię, to zagubienie człowieka jest związane z takim brakiem odpowiedzialności w dzisiejszych czasach za wiele rzeczy. Zauważyłem ostatnimi czasy, że ci, którzy się na przykład mobilizują i zbierają w jakichś takich celach patriotycznych, choćby teraz dużo młodzieży się zajmuje żołnierzami wyklętymi, że oni coraz bardziej się odnajdują dzięki temu i że po prostu ten patriotyzm, gdyby był bardziej promowany w Polsce, choćby nawet przez księży w kościołach, bo teraz często głównie są homilie, nie ma kazań właśnie takich bardziej patriotycznych, jak na przykład głosił dawniej ksiądz prałat Sołtysik. I to pomagało bardzo do tego, żeby właśnie wracać do Boga, bo to jest nasza historia i do tego celu, żeby mieć właśnie jakiś taki większy cel. To chciałem zapytać. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, jeszcze raz pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Sugestię niezwykle ważną. Mianowicie człowiek także w kwestii duchowej, przede wszystkim w kwestii duchowej, nie pielęgnuje duchowości wycinkowo, tylko musimy go widzieć integralnie. Całościowo. Całościowe widzenie człowieka polega także na tym, że widzimy go na tle historii społeczności, w której żyje. Narodu. Patriotyzm z tego się bierze. Jest to niezwykle ważne źródło. Na szczęście mamy historię taką, do której możemy wracać i naprawdę czerpać całymi garściami. Treści religijne w naszym patriotyzmie, historycznym patrzeniu na to, co było przed nami, jest niezwykle ważne i korzystne. Zwrócił pan Jacek uwagę na patriotyzm związany z przypomnieniem żołnierzy wyklętych. Tak, młodzież, która w sierpniowe dni pochodzi po Warszawie przebrana, ubrana w powstańcze stroje, staje się źródłem naprawdę wielu, nie tylko wzruszeń, ale i nawróceń. Pamiętam zaskoczenie pracowników IPN-u, że tak wielu młodych ludzi zaangażowało się, pomimo prawie że milczenia ze strony państwowych organów władzy, rocznicą powstania styczniowego 1863. To właśnie szkoły, środowiska robiły lokalne, przypominały miejsca kaźni tych powstańców. To jest piękna sprawa, bo to jest sięganie do korzeni. To jest także bardzo praktyczne przełożenie prostej nauki Jana Pawła II. Byśmy pamiętali, że wyrastamy z tego ogromnego dębu, którym jest nasza historia, historia naszego narodu. Patriotyzm jak najbardziej jest jedną z dróg zainteresowania, zafrapowania, odkrycia własnej tożsamości. To nieprawda, że jesteś znikąd. Jesteś skądś. I nie musisz się swojej przeszłości wstydzić, krępować. Możesz z niej korzystać. I właśnie to bardzo obfite korzystanie, wspomniana osoba księdza prałata Sołtysika, który w grupach apostolskich propagował wychowanie patriotyczne, jest tutaj naprawdę na miejscu, dlatego że on w czasach komunizmu podsuwał młodzieży przedwojenne przyrzeczenie harcerskie, historię powstań narodowych. Na rekolekcjach młodzieżowych można było się dowiedzieć o wojnie polsko-bolszewickiej. No przecież to były bardzo odważnie wykuwane ścieżki do powrotu prawdy, do prawdy o człowieku, o tych młodych, którzy żyli wtedy, w czasach komuny. Tym bardziej to dzisiaj, ta dzisiaj droga jest jak najbardziej aktualna i ważna.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Jestem. Prosimy. Jestem.
Prosimy o wyłączenie radioodbiornika.
Wyłączyłem, czekam.
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże wszystkim. Witam pana profesora za bardzo piękne wywody. Dziękuję. Powinien pan profesor założyć jakiś blog po prostu ze swoimi wywodami, żeby można było na tym blogu posłuchać. Ale to nie najważniejsza sprawa. Dwie sprawy chciałem po prostu poruszyć. Ostatnio podobnie Bujak wydał książkę i w tej książce zawarł taką konkluzję, że no co nam z tego po prostu, że nikt tego nie może przełamać, że po prostu, że na wybory chodzą tylko beneficjenci. W jaki sposób to przełamać? Przecież ludzie, którzy się dobrze w miarę urządzili, chodzą na wybory i no to jest, a drudzy zapominają o tym, jak przełamać tą po prostu tą drugą grupę, żeby się jakoś zmusić i żeby do nich dotarło po prostu, że ta świadomość zniknęła. To jest wielkie dzieło. Radio Maryja wspomaga, może jeszcze się kiedyś uda to zrobić. A jeszcze jest druga kwestia. Po prostu, no nie wiem, czy to pisał Bujak, ale teraz znowu się mówi o tej dekadencji, że rzeczywiście może po prostu następuje ten okres dekadencji, gdzie jedni hulają, bawią się, a drudzy po prostu nie mają, to jak ja jestem, dzwonię z Łodzi, Józef mam na imię, do śmietnika się tutaj ustawia kolejka, na śmietniku pisze napis, że rewir braci Gąsiorowskich. No po prostu no do tego stopnia dochodzi bieda, że po prostu ludziom zagląda, że śmietniki są po prostu już zajmowane, no po prostu, a drudzy żyją w luksusie. Państwo jest po prostu bezczynne, po prostu nie widzi po prostu tej biedy u tych drugich ludzi. No po prostu te partie, które są te partie, które powinny bronić SLD i ten PiS, po prostu no nie eksponują tego po prostu tej biedy. No jeszcze ten PiS tak zafajtał w tym rozporządzeniu, w tym picie, no po prostu no coś bardzo coś bardziej obrzydliwego nie mogło być, że po prostu jednym dali po 1000 złotych, drugim, to było chyba gdzieś 5 czy 6 lat temu, drugim rencistom po 10 złotych, no po prostu tego, no tutaj pięknie mówią, no może oni się poprawią, no może się poprawią, miejmy nadzieję, że po prostu z tych biednych. I chciałbym po prostu, żeby pan profesor po prostu na temat tej dekadencji, czy to rzeczywiście tak będzie, że po prostu, że trzeba po prostu, żeby tą dekadencję przełamać, to trzeba będzie po prostu zrobić nową rewolucję, żeby te stosunki się zmieniły, żeby było po prostu jakieś, się nie rozchodzi o równouprawnienie, ale żeby ten bogaty zarabiał 3 razy więcej. No kiedyś tak było w latach 70. na zachodzie, ale teraz się też podobnie pozmieniało, że jedni 10-krotnie, mało, 20-krotnie więcej zarabiają, a ci drudzy nie mają co do garka, to jak mówię, na śmietniki są zajęte, a jeszcze te śmietniki teraz biorą i zamykają na kłódkę. No i jak gdzie ta biedni, gdzie ci renciści, którzy po prostu nie mają siły i ci emeryci, co mają po 900 zł tej emerytury, gdzie mają po prostu, nie dojdą do tych przecież zasiłków, do tych, gdzie tam wydają te zupy, bo nogi chore, śmietniki są zamknięte. Ja chcę to po prostu umierać tych, tu jeszcze po prostu w Łodzi takie jest zadłużenie w tych spółdzielniach. No będę już kończył, niech pan profesor przemyśli, czy to jest dekadencja, gdzie nas czeka nowa rewolucja, czy no i jak się zapatruje właśnie na te, że tylko chodzą te elity do wyborów, które i że to po prostu ktoś musi na to wpłynąć. Także szczęść Boże, życzę wszystkim po prostu najlepszego i dziękuję za wpuszczenie na ten.
Bardzo dziękuję za te uwagi. One są niezwykle trafne, ale i bardzo smutne. Prawdziwe. Prawdziwe, jak najbardziej prawdziwe, unikane jako temat w mediach. Nie chce się o tym mówić, że ogromnym problemem życia politycznego współczesnego w Polsce i wielkim kłamstwem politycznego życia jest brak zainteresowania uczestnictwem w życiu politycznym. Uczestnictwo to jest ułamkowe. Wybory dokonywane są przez 1/3 społeczeństwa. Reszta nie chce iść. Ma do tego wiele racji. Przywołuje bardzo proste opinie. Niewiele ode mnie zależy. Sfałszowali. Nie wierzę im. Kolejne ekipy nic nowego nie przynoszą. Problem uczestnictwa jest stary jak demokracja. Niektórzy nie chcą po prostu głosować już. Nie interesuje ich sprawa życia publicznego. Z prostego lenistwa czasami. Doszło do tego, że w niektórych krajach za brak głosowania trzeba płacić grzywnę. Bo jest to jednak sprawa troski o dobro wspólne. O to, że w taki czy inny sposób budujemy życie społeczne. Wydaje się przy niektórych wyborach, że wprost nie są zainteresowane partie polityczne. Ludzie szli do wyborów. Pójdzie zdyscyplinowany elektorat, ten, który jest pewnym elektoratem, no i on decyduje w sumie o tym, jakie będą owe wybory. Co robić, żeby to uczestnictwo poszerzyć? To będzie praca na wiele pokoleń. Oczywiście droga karna, przymusowa, przez grzywny nakładane na tych, którzy nie biorą udziału w wyborach i na liście się nie podpiszą, że byli do wyborów, to wydaje się dosyć nie dla Polaków. My nie lubimy tego typu przymusów, żadnych przymusów nie chcemy. I mamy rację. Mamy swoją rację, mamy swoje tradycje także w tym względzie. Na pewno to uczestnictwo związane jest z brakiem wiarygodności elit politycznych. Jak one mogą na to zapracować? To jest ich problem podstawowy. Jednym z nich była propozycja okręgów jednomandatowych, gdzie wybierało się poszczególnych, a nie listy partyjne. Można wybrać było konkretnych posłów i można było na nich ewentualnie później naciskać, by realizowali pewne publiczne postulaty. Drugą całkiem ważną kwestią, ogromnie ważną kwestią, którą pan poruszył, jest kwestia owej biedy. Ten wyraz dekadencji, który polega na wzroście antagonizmu społecznego. Rzeczywiście ta wielka dysproporcja zarobkowa w jednym państwie rodzi zagrożenie społeczne. To nie dlatego ludzie mają wszystkiego już dość, że im jest całkiem źle, że umierają z głodu. W Polsce na szczęście biedy egzystencjalnej jest może niewiele. Nie słyszymy o przypadkach śmierci głodowej. Można oczywiście pocieszać się, że 2 miliardy ludzi w świecie ma jednego dolara na dzień, czy nie ma jednego dolara na dzień, żeby przeżyć. Na wszystko, na ubranie, na konsumpcję, na higienę, czy na służbę zdrowia. Gdy pracuję na Ukrainie już kilkanaście lat w seminarium duchownym, i jeżdżę tam co pewien czas, więc wracając z Ukrainy widzę różnicę, jak dużo dobra powstało w Polsce. Wiem, że są te dysproporcje bez przerwy i to, co pan mówi o tych zamykanych śmietnikach, o walce o śmieci wśród biednych ludzi, jest to coś, co jest wstydem dla władzy aktualnej. Na pewno tego nie musi być. Na pewno problemem zostaje coś takiego, co nazywamy solidaryzmem społecznym. Co się stało z solidarnością? Co się stało z ludźmi z solidarności? Ci, którzy dorwali się do stołków, mają prawo do wygody, a resztę są pominięci? Kolporter, który cały stan wojenny miał kontakt ze mną i zaopatrywał w sumie całą parafię na Podhalu w druki nielegalne, naprawdę był w sytuacji wielkiej biedy. Nikt mu nie pomógł z tamtych ludzi, z tamtych struktur, którym on służył, jako młody chłopak, który woził po bibułę po całej Polsce. Ale kogo to teraz obchodzi? Kogo to teraz interesuje? Już teraz trochę lepiej. Ale ciągle, myślę, jest to sprawa niezałatwiona. No, członkowie Solidarności w niektórych środowiskach próbują robić rodzaj kas samopomocowych, pomagać sobie nawzajem. Taką inicjatywę między innymi podjęła pewna grupa solidarnościowców w Małopolsce. W każdym razie to są rzeczy nie tylko zaniechane, zaniedbane. Ciągle się uważa, że ważniejszą sprawą jest pchać do przodu i to w sumie ogromne fundusze idą na wielkie postępy publiczne, na wielkie postępy gospodarcze. Ale co to za postęp? Jan Paweł II mówił o nadrozwoju. Takie pojęcie łuku, które oznacza większą troskę o rozwój niż o człowieka. O rozwój ekonomiczny, struktury niż o ludzi. A przecież ci ludzie mają ostatnie może lata życia. Mają prawo po przepracowaniu całego życia, mają prawo do godnej emerytury, do godnej starości, a nie do wyścigów po śmieci na śmietnisku w Łodzi. Jest to rzecz niezwykle wstydliwa, dobrze poruszana przez niektóre media. Dobrze, że pan dzisiaj ten temat poruszył. Jest to kłamstwo o człowieku, obywatelu. Zapomnianym przez władzę, zmarginalizowanym, gdy w tym całym czasie jego oprawcy zarabiają pięciokrotnie, dziesięciokrotnie więcej. Jego oprawcy dokładnie, myślę o służbach czy więziennych, czy służbie członkach SB, pracownikach SB, ich emerytury, no to dla zaspokojenia, czy dla uspokojenia nastrojów było kiedyś argumentowane. Tymczasem ci, którzy byli zwykłymi pracownikami, biednymi robotnikami, dla których się to wszystko niby robiło, te przemiany w Polsce, potrafią taką ciągle biedę klepać.
Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński w studiu Radia Maria w rozmowach niedokończonych temat Adamie, gdzie jesteś? Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Emilia z Podkarpacia.
Prosimy.
Czy te rozmowy dzisiejsze są nagrywane na kasecie, czy nie?
Będą w internecie.
Tak?
Tak.
I to można z internetu sobie...
Tak, tak.
Tak, bo tak mnie poruszyły te rozmowy, że to jest każde słowo, nie ulega wątpliwości. Każde słowo jest tak prawdziwe, ale tak poruszające, że no chciałabym tą kasetę mieć, żeby jakoś jeszcze większość ludzi mogła to posłuchać, bo to ci, co naprawdę źle czynią, co naprawdę powinni to słyszeć, to ci nie słyszą tego, bo oni nie słuchają. A ja bym to dała komuś, kto powinien to usłyszeć. I większość ludzi, żeby częściej, jak usłyszałam te nienarodzone dzieci, co się robi z nimi, to nie umiem dalej mówić, bo jestem ogromnie poruszona. A teraz tego pana przy tych śmietnikach, to świat zmierza donikąd. To jest straszne. Ale może modlitwa nasza pomoże, bo nic więcej. Szczęść Boże, ale to tylko na internecie, z internetu, a tak gdzieś, żeby od was tam przesłać kasetę normalnie.
Można zatelefonować do Radia Maryja. Ja za chwileczkę, jak się pani rozłączy, będzie słuchać radia, to ja wtedy podam numer telefonu, pod który można zatelefonować i taką płytę pani prześlemy, dobrze?
Dobrze, ale tylko tak powoli, bo ja nie zdążę.
Dobrze. Dobrze.
Albo powtórzyć.
Dobrze.
Choć dwa, trzy
razy. Proszę przygotować coś do pisania, wtedy będzie łatwiej.
Dobrze.
Dziękuję, pozdrawiam z panem.
Ogromnie wdzięczna.
Bardzo dziękuję za te piękne słowa i wzruszające, także dla mnie wzruszające. Chcę jednak powiedzieć, nie po to te słowa padają, żeby ktoś opuścił ręce, żeby stracił nadzieję. Pani mówi, modlitwa tak, modlitwa nie jest byle czym. Modlitwa nie jest pustym słowem. Modlitwa jest wołaniem do Boga. Czasami nam się wydaje, że już niewiele się może zmienić. Przepraszam, że przywołam taką historię z parafii, w której pracowałem. To było w czasie pielgrzymki góralskiej na Jasną Górę. Przekazałem pielgrzymom informację, którą miałem od świętej pamięci już Kazimierza Jancarza, księdza. Spotkał się z papieżem i on powiedział, to był 87 rok. Wytrzymajcie jeszcze 2-3 lata, zobaczycie, będą zmiany, których się nie spodziewacie. Ja to przekazałem pielgrzymom przez mikrofon. To nie była tajemnica. Mówię, wytrzymajmy jeszcze te 2-3 lata. Nie dajcie się zwariować. Nie poddajcie się. Podszedł do mnie wtedy stary góral i mówi do mnie, niech nam ksiądz głupot nie opowiada. Mówi, ksiądz, ja wiem, że chcecie nam nadzieję dać, ale to, żeby się coś tu zmieniło, to musi być katastrofa. To by się musiało morze krwi przelać. To jest niemożliwe. Moi drodzy, było możliwe. Było możliwe i zmieniło się. Była wielka nadzieja. Oczywiście ta nadzieja została po drodze pogubiona, pomniejszona. Bóg działa w sposób nieoczekiwany, niespodziewany, ale potrafi wiele zmienić. I to ta modlitwa, o której pani powiedziała, nawiązała, jest modlitwą, jest wołaniem jak najbardziej słusznym, jak najbardziej właściwym, tak. Po to także mówimy, by sobie uświadomić, nie żyć w iluzji co do obrazu świata współczesnego, ale powiedzieć sobie i uświadomić sobie, mam się o co modlić. Jest tyle tematów, które trzeba podjąć. Tak, ten pan ze śmietnika, te dzieci nienarodzone. To są krzyże współczesnego świata. To są te znaki cierpienia i Bóg nam je pokazuje też, bo nas posyła na ten świat, byśmy ten świat odmieniali. Odnajduje nas nie po to, żeby nas pocieszyć, ale po to, żeby nas zaangażować także do zmiany tego świata.
Mam nadzieję, że pani już przygotowała coś do pisania i dla tych wszystkich spośród państwa, którzy chcą otrzymać jakiś program Radia Maryja, bo nie korzystają państwo z internetu, numer telefonu 56 610 82 05. 56 610 82 05 i osoba, która tym zajmuje się w Radiu Maryja, czeka na państwa od piątku, od poniedziałku do piątku, od 10 do 15. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Chwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziś.
Teraz i zawsze.
Kłania się Maria Ewa Zolkusza. W nawiązaniu do tematu, tak może nie od początku się przysłuchuję i nie najbardziej może tak wnikliwie i dokładniej, ale witam serdecznie księdza profesora i ojca prowadzącego. Tak krótko do sedna przechodzę. Wydaje mi się, że tak jak marsze poparcia dla telewizji Trwam wyrażały naszą solidarność z tym, co stanowi polskość i z tym, co jest dla nas najistotniejsze i najważniejsze, to znaczy Pan Bóg i wiara, tak również dzisiaj musimy powrócić do tych tradycji, do tego uzewnętrzniania naszej wiary, jak było za Jana III Sobieskiego chociażby, gdzie były procesje z Najświętszym Sakramentem, z modlitwą różańcową oraz w tych czasach również z wyjściem i propagowaniem nabożeństwa pierwszych sobot miesiąca, że to są dwa takie najważniejsze elementy dzisiejszej takiej ewangelizacji, od którego zależą losy świata. I nawet od małego zakresu wokół Kościoła, taka procesja, ktoś zwróci uwagę, zainteresuje się, Pan Jezus już będzie bliżej kogoś, już bliżej ten ktoś, któremu był obcy Pan Jezus, czy może obojętny. No a nabożeństwo wynagradzające niepokalanemu sercu powoduje w planach ekonomii zbawienia niewidoczne cuda i łaski. I od tego zależą losy świata. Także tu powinniśmy skupić wszystkie swoje siły, czy największe może. To tak tyle. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za te podpowiedzi, za te sugestie. Oczywiście jest ona jak najbardziej trafna. Moi drodzy, pamiętacie, jak byliśmy wszyscy rozbici? Starsi pamiętają. W 1979 roku zobaczyliśmy się na Błoniach. Ilu nas jest? Doszło do wielkich zmian. Wydawało się, że w ten świat skuty komunizmem nigdy nie będzie rozbity. Wystarczyło się zobaczyć raz razem. Tak, wołanie do tego, by być jedno, by być bliżej, by być siebie, blisko siebie nawzajem, jest także prawdą o nas. Adamie, gdzie jesteś, nie dotyczy wezwania jednego imiennie Adama. To wezwanie człowieka do bycia z innymi. Chrystus uczył nas modlitwy Ojcze nasz, nie Ojcze mój. Widzi nas we wspólnocie. Jako bracia mamy się zbawiać. Jako rodzina mamy tworzyć wspólnotę. To jest niezwykle ważna prawda o drodze do zbawienia. Nie możesz budować sobie grobowca dla siebie samego, dla jednego. Wszyscy idziemy razem tą samą drogą do życia, do wspólnoty w niebie. To prawda, która musi być odkrywana. Ona jest odkrywana w Kościele, jest odkrywana w tego typu doświadczeniach, które pani tu przywołała, choćby ową siłę odkrytą w czasie walki o telewizję Trwam. To są te znaki, które nam przypominają o tej drodze, która jest niezwykła, ma w sobie moc, także i moc Bożą i błogosławieństwo Boże. Bóg nas widzi jako rodzinę. Ojcze nasz, doprowadź nas do siebie.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jesteśmy
na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Moje imię Paweł. Dzwonię z Bielska Białej.
Prosimy, panie Pawle, jesteśmy już na antenie, pan się przedstawił, prosimy o zabranie głosu.
No, dziękuję uprzejmie. Kochani, dzisiejsze czytania proście, a będzie wam dane, odnoszą się właśnie do potrzeby. Jeżeli człowiek, co człowiek potrzebuje, o co musi prosić. Dzisiaj byłem z żoną pierwszy raz na akcji, na zebraniu akcji katolickiej. Prawda? Czyli mamy pewne potrzeby codziennie. Czytamy Pismo Święte. Poprawiam błędy, które w wychowaniu dzieci wcześniej nie zauważyłem, a teraz zauważam. I po prostu powoli staram się, może wiem, może nie wiem, ale wiem, że dzięki czytaniom, dzięki nie uczęszczaniom do kościoła, ale po prostu relacji, konkretnej relacji z Panem Bogiem. Na przykład dzisiaj do mojej mamy dotarłem poprzez modlitwę. Dotarła właściwie, to było co ciekawe i to, co zgodne jest tutaj z zakonem redemptorystów, to jest też uczynek, modlitwa i uczynek. Czyli zadzwoniłem do koleżanki mojej mamy, która dotarła do, też również do mojej mamy, czyli tak jakby dwie osoby już były z moją mamą i to stanowiło dobry efekt. No dziękuję bardzo, nie chcę dłużej przedłużać. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za świadectwo. To jest świadectwo tego w odpowiedzi na pytania o to, co robić z sytuacją nawet kryzysu w świecie. Co robić? Zacząć od siebie. Nie ma sensu wchodząc w ciemny pokój uruchamiać broń i strzelać po ścianach ciemnych. Tak nie rozjaśnimy. Trzeba wnieść światło. Jeżeli wniesiemy światło, wystarczy świeczka. Jeżeli wniesiemy światło, choćby najmniejsze, sobą w dane środowisko, będzie inaczej. Nie dokonamy zmiany świata generalnie na zasadzie ode mnie zależy wszystko, bo nie zależy ode mnie wszystko. Ale może być lepiej, trochę cieplej koło mnie, może być trochę raźniej koło mnie. W moim domu, w moim środowisku pracy, w tym dotarciu do mamy, w tym spotkaniu się w akcji katolickiej. W tym w odnalezieniu się wraz z żoną we wspólnocie z innymi. Tak, prościa będzie wam dane. Potrzeby nasze oczywiście Bóg weryfikuje. Często to, co uważamy za wielką potrzebę, staje się zwykłą pomyłką, kaprysem nawet. Prawdziwe potrzeby, którymi Bóg się przejmuje, które przyjmuje od nas, to są potrzeby dzieci wobec ojca, formułowane w sposób bardzo dostojny. Dziękuję za świadectwo. Ono przypomina, że są owe drogi rozwiązywania nawet trudnych problemów.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Tadeusz z Norwegii.
Prosimy.
Cieszę się bardzo, że dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor. Witam serdecznie księdza profesora i ojca.
Witam serdecznie.
Ja chciałbym, by ksiądz profesor się odniósł do tej tak zwanej, bo podkreślam ten cudzysłów, tak zwanej konwencji antyprzemocowej w stosunku do kobiet i tak dalej. W debacie nad tą konwencją pani profesor Pawłowicz wspomniała o pewnym filmie Postęp po szwedzku. Jak od tego czasu miałem okazję również oglądać. Nie będę opowiadał treści tego filmu. Na końcu tego filmu jedna z bohaterek tego filmu opowiada o swojej rodzinie. Mówi o szerokiej swojej rodzinie, o której ja zresztą sam nie jestem w stanie nawet ogarnąć. Myślami mówi o swoich przyrodnich braciach, siostrach, macochach, ojczymach i tak dalej. To wszystko wlicza w sferę swojej rodziny. Na końcu używa takiego porażającego zdania, bo mówi: ja myślę, że to jest dobrze mieć taką rodzinę. No, z założenia ta osoba w ogóle nie rozumie istoty rodziny. A dlaczego ja o tym mówię? Bo to świadczy o ukształtowaniu sumienia tej osoby. Ksiądz profesor wspomniał o Ottonie Szymku. Tam właśnie to dobrze ukształtowane sumienie no nie pozwoliło na wykonanie pewnych rozkazów niezgodnych ze swoim dobrze ukształtowanym sumieniem. I teraz patrząc z tej perspektywy tych dwóch osób, jak bronić młode pokolenie przed właśnie deformacją sumienia? Czy teraz ksiądz profesor może powiedzieć, jakie skutki przyjęcie tej konwencji przyniesie w perspektywie właśnie wielo, bo ona nie, w moim ocenie ona nie przyniesie negatywnych skutków w przeciągu roku, dwóch, ale w przeciągu właśnie wielu pokoleń. Przy moim przekonaniu, no to przez kilka pokoleń to właśnie doprowadzi do deformacji sumień kolejnych naszych pokoleń. Ja jestem z tego pokolenia, które no, którym będzie ciężko to stare drzewo nagiąć. Młodsze drzewka jest łatwiej naginać. Chciałbym, czy ksiądz profesor by się odniósł.
Dziękujemy, panie Tadeuszu.
Do tego zagadnienia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam
z panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Kolejne pytanie, które dotyka naszego głównego pytania dzisiejszej refleksji. Adamie, gdzie jesteś? Czy rzeczywiście potrzebujemy konwencji antyprzemocowej, która mieści w sobie równoległe treści? Treści oczywiste, z którymi trudno polemizować, jak obrona słabszych, obrona spokoju w rodzinie, ale także treści, które są bardzo niebezpieczne dla deformowania struktury rodziny, dla deformowania relacji między najbliższymi. Tak, te treści równoległe to jest jedna z metod manipulacyjnych, bo polemika z konwencją antyprzemocową wydaje się być no, czymś zbędnym, niepotrzebnym, no bo przecież każdy jest przeciw przemocy. Ale mamy środki wszystkie, które są potrzebne, żeby w Polsce owa przemoc w rodzinie była pod kontrolą prawa, także i była treścią refleksji dla małżonków, dla członków rodziny, by broniła tego, co rodzinę stanowi. Oczywiście, że deformacja sumienia, ma pan rację, całkowicie jest czymś, co idzie na całe pokolenia. Tutaj wpływ rodziny jest coraz bardziej pomniejszany na rzecz innych środków deformujących sumienia młodego człowieka. Myślę o kontakcie z szeroko rozumianym internetem. Jeżeli młody człowiek we Francji ma kontakt z ekranem, jakimkolwiek ekranem, od komórki począwszy, a skończywszy na internecie przez 8,5 godziny dziennie, to oczywiście to jest dziesiątki razy więcej niż kontakt ze swoim rodzicem. Stąd ta deformacja treści jest oczywista. Jest takie bombardowanie treściami, owymi nowymi treściami i niekontrolowanymi przez nikogo. Proszę zauważyć, że treści w internecie nie są kontrolowane. Więc co robić? Im bardziej zbliżymy się do siebie w rodzinie, im bardziej będziemy mogli być blisko siebie w rodzinie, tym bardziej będziemy stabilną rodziną, bez względu na akty prawne, które się pojawią. Akty prawne nie kształtują nas bezpośrednio, tylko pośrednio. Oczywiście wspomagamy w publicznej debacie tych, którzy zwracają uwagę na błędy, na zagrożenia, ale i tak ostateczna decyzja zależy od każdego z nas właśnie w tej rodzinie.
Prosimy bardzo. Radio Maryja. Halo. Halo. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie. Z kim mamy przyjemność?
Jan ze Śląska.
Prosimy, panie.
Witam serdecznie ojca. Pozdrawiam również gościa, księdza profesora. Ja właśnie chciałem też zwrócić uwagę na przemówienie Jana Pawła II. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za wyłuszczenie. Bardzo sobie zbieram takie cytaty, które są czasem w ogóle niepowtarzane. W ogóle, a one mają wielką rangę wypowiedzi. Ja kiedyś się bardzo skupiłem na przykład na wypowiedzi naszego świętego Jana Pawła II, który mówił o ósmym przykazaniu. To był taki szereg przykazań mnie to nurtowało już w tych latach. Aczkolwiek wtedy zupełnie sobie to zbagatelizowałem, ale bodajże minęło zaledwie 5-6 lat, już widziałem, zauważyłem, jak się zmienia w ogóle podejście do pewnych słów, które wypowiedzi, opinii, i tam było tak wspaniale naświetlone to, co teraz bardzo krótko i treściowo właściwie przekazał ksiądz profesor, za co serdecznie dziękuję. A ja tutaj bym tylko, ponieważ bym dużo kwestii poruszył, ale nie jestem tylko ja na antenie, chciałem tylko zwrócić uwagę, czy aby nie jest ta konwencja następstwem już zdeformowanych sumień. Dziękuję serdecznie za wszystko. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za tę uwagę dotyczącą wypowiedzi Jana Pawła II. Rzeczywiście pielgrzymka jego do Polski w 1991 roku to była wielka analiza dekalogu. To było bardzo znaczące i symboliczne. Oto do tego narodu, który uzyskał wolność i któremu zagraża taniec wokół Złotego Cielca, schodzi Jan Paweł II jak Mojżesz z tablicami dekalogu i nam przypomina o jednym, że musimy być ludźmi sumienia, że wolność nie polega na bezprawiu, na ucieczce przed sumieniem. Przypominał o grzeszności. No, skutki tych wypowiedzi papieża były dosyć smutne, dlatego że Jan Paweł II później w wywiadzie rzece przypomniał tę pielgrzymkę i mówił o niej: przyjechałem, by przypomnieć o grzeszności człowieka, gdyż bez tej świadomości, że noszę w sobie grzechy, nie ma zbawienia. Nie potrzebuje Chrystusa ktoś, kto uważa, że jest bez grzechu. Przypominałem więc o grzeszności. Stałem się persona non grata. Stałem się niepotrzebny. Polemizowano wtedy, nie będę mówił w jakich mediach, nieważne. Ważniejsze jest jednak to, że polemizowano z jego przypominaniem o grzeszności. A to dopiero początek wolności. Dałby spokój. Pochwaliłby. A on po prostu przypominał. I to bardzo ostrych słowach. Na Grigoli w Warszawie aż pięścią uderzał w pulpit. Bardzo mocno przypominając, że dekalog jest podstawą, jest bazą. Jeżeli nie ma człowiek poczucia grzeszności, nosi kłamstwo o sobie. Jeżeli mówisz, że nie zgrzeszyłeś, kłamiesz. Jesteśmy wszyscy grzeszni i potrzebujemy dlatego właśnie Chrystusa. On przynosi nam łaskę darowania grzechów, uwolnienia się od grzechów. Ale kto nie ma poczucia, że jest cokolwiek w nim złego, no to zbawienie dla niego jest niepotrzebne. Paweł Święty mówi nam: przyodziejcie zbroję zbawienia. Chrystus daje nam oręż, którym możemy się ochronić przed kolejnymi grzechami. Łaska Boża, sakrament pokuty, nawrócenie. On nie opuszcza człowieka w grzechu. Poszukuje tego człowieka. Więc rzeczywiście ta nauka Jana Pawła II, wtedy wielkie rekolekcje w oparciu o dekalog, była przypomnieniem, że mamy się z powrotem sprowadzić wszyscy pod krzyż, aby z niego czerpać przekonanie. Jestem odpowiedzialny za los krzyża w życiu całego narodu.
ksiądz profesor Andrzej Zwoliński w studiu Radio Maryja. Prosimy. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wysłany ksiądz Jacek z Ukrainy.
Prosimy, księże Jacku.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam serdecznie księdza profesora. Mam nadzieję, że ksiądz profesor poznaje.
Tak, poznaję. Witam księdza Jacka Waligurę z Niżankowic.
Tak, tak. Komu mogłem, to dzisiaj polecałem, żeby słuchali Radia Maryja, więc mam nadzieję, że ktoś słucha. A oczywiście mógłbym dużo powiedzieć do tych tematów, które ksiądz profesor poruszał, ale tak z ostatnich dni taką jedną rzecz właśnie, co ksiądz profesor mówił o aborcji w Europie. To rok temu była wspólna konferencja naszych biskupów łacińskich i biskupów grekokatolickich i wtedy jeden z biskupów miał referat o rodzinie i tam był między innymi temat aborcji na Ukrainie i potem pamiętam był wywiad w telewizji z arcybiskupem Szewczukiem grekokatolickim, to wprost z niedowierzaniem powtarzał liczbę aborcji, które dokonano za 23 lata niezależnej Ukrainy. To 40 milionów. 40 milionów za 23 lata. No to wprost z niedowierzaniem arcybiskup to mówił, no ale niestety codzienność i ta, jak to tu jest dostępna aborcja, to zabijanie tych dzieci, no to niestety te liczby potwierdzają. Natomiast tak z pozytywów z Ukrainy, no to oczywiście ksiądz profesor wie, że moja parafia jest bardzo liczna, ale kiedyś do mnie przyszedł prawosławny pan, bo kiedyś tam zauważył, że w zakrystii leżą takie materiały w języku ukraińskim na temat właśnie życia nienarodzonych i przyszedł do mnie wprost, powiedział, że prosi mnie o te ulotki, o te broszurki, no bo ma problem ze swoimi synami, żeby właśnie dla nich wziąć, że może ich to przekona, jak poczytają, jak zobaczą te zdjęcia. No, prawdę mówiąc, nigdy go nie zapytałem potem, choć mamy kontakt, czy to pomogło, no ale bardzo mi się podobało, że no, taka troska ze strony tego ojca prawosławnego, żeby no, tych swoich synów, żeby im pokazać no, to zło, właśnie aborcji. A tak jak się rozmawia z lekarzami, no to niestety najgorszy jest czas świąteczny i czas wakacyjny i tych aborcji jest najwięcej. No jest to na pewno poważny problem Ukrainy, a jeszcze większym problemem jest to, że ciągle jest wielu ludzi takich i poza kościoła, i poza cerkwi. No może i w kościele i w cerkwi są też tacy, no, którzy mają ciągle to sowieckie myślenie, no, że to nie jest wcale życie, to nie jest człowiek i no i można to zrobić. To tyle co akurat do tematów, bo tych tematów poruszonych bardzo dużo, więc tylko tyle chciałem powiedzieć o tej liczbie 40 milionów.
Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie. Pozdrawiamy serdecznie całą Ukrainę, duszpasterzy pracujących na Ukrainie w bardzo trudnych warunkach. Ksiądz Jacek ma w parafii 14 osób. I już pasterzuje, prosiły go parafianki, niech ksiądz nas wszystkie pochowa, dopiero wtedy parafia może zniknąć, bo my przecież czekaliśmy na was już tyle lat, tyle czasu od czasów powojennych, gdyż Niżankowice leżą na terenie dawnego dekanatu przemyskiego zamiastowego, czyli poza miastem Przemyski. Te dane są wstrząsające. Pokazują, że problem jest niezwykle poważny, że jest bardzo wielka zbrodnia dokonująca się. Być może jedną z odpowiedzi na pytanie, dlaczego Matka Boża w Niżankowicach płacze, a było to pytanie, które usłyszałem od pewnej parafianki. 104 razy figura Matki Bożej w Niżankowicach płakała. Kardynał Jaworski kazał ją przesunąć w inny kąt kościoła, dalej płakała, w kolejny kąt dalej płakała, kazał ją przykryć szklanym kloszem, płakała. Wreszcie jest tam sanktuarium Matki Bożej, Maryi Matki Opatrzności. I wtedy, gdy miałem szczęście to miejsce odwiedzić, zauważyły, jedna z parafianek, staruszek zauważyła, że ktoś świeci się w kościele, przybiegła, no i pyta mnie. Dowiedziała się, że z Krakowa, że tam wykładam klerykom. Dlaczego ona u nas płacze? A ja mówię, no, jeszcze dopytywała, czym myśmy jej zawinili, że ona płacze u nas. A ja mówię, nie musieliście niczym zawinić. W Syrakuzach, w La Salette. Matka Boża płakała nie z powodu tych małżonków w Syrakuzach, czy tych dzieci w La Salette, które pilnowały trzody gdzieś tam w górach. Nie, nie, to nie, nieprawda, niemożliwe. Matka jak płacze, to znaczy, że się coś w rodzinie musi źle dziać. Coś się źle dzieje. No i ja to wykorzystałem, tę myśl później, gdy miałem tam jedno z nabożeństw fatimskich. Na każdej Fatimie Matka Boża płakała. To niezwykłe jest rzeczywiście. Była ten płyn, te łzy były analizowane w Instytucie Ekspertyz Sądowych i w Krakowie i stwierdzono, że ma wszystkie składniki łzy ludzkiej, poza enzymami, które żyją tylko we łzie, żyją tylko 7 godzin. A to trwało, zanim się przywiozło je do Krakowa. Dlaczego ona płacze? Rzeczywiście, Matka Boża płacze może także dlatego, co tutaj ksiądz proboszcz, ksiądz doktor Jacek przed chwilą przywołał. 40 milionów istnień ludzkich na Ukrainie, to Matka Boża płacze. Może dlatego właśnie, to jest jedna z odpowiedzi, możliwych odpowiedzi. Możliwych odpowiedzi z tragedii, które się dokonują na naszych oczach, przy nas.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam księdza profesora i dziękuję Panu Bogu, że się dodzwoniłem do Was i mogę takie myśl rzucić.
Prosimy o przedstawienie się jednocześnie.
Andrzej z Kujaw jestem.
Prosimy, Panie Andrzej.
Tak, Stanisław Wyspiański, jak byliśmy w zaborach, napisał we weselu taki wers. Miałeś, chamie, złoty róg, miałeś czapkę z piór, wichę czapkę niesie, a huka po lesie. Ostał ci się jedno sznur. A u nas jesteśmy też teraz grzeszni i pod zaborem grzechu i napisałem taki wiersz. Z dziadów cham. Może i jestem z dziadów cham. I narodowi polskiemu na rogu gram. Otwórz wielkie serce, narodzie kochany. To rzuć z siebie obłudy kajdany. A jeśli ciebie nie obudzi ten złoty róg, to ciebie rzuci wróg w obce kraje, gdzie są inne obyczaje, a po nas tylko wspomnienie zostanie. Jeszcze przez rok wiary można zmienić te niecne zamiary. Dzięki wszechmocnej Bożej miłości zostaniemy wyprowadzeni z szatańskiej łości. W Boga wiara, poparta dobrymi uczynkami, kończy się wielkimi zwycięstwami. Na Boga otwórz swe serce, narodzie kochany, to rzuci z siebie szatańskie obłudy kajdany. Nowa ewangelizacja już działa. Jakie są uczynki miłosierne dla duszy, a jakie do ciała? Grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, dla żywych umarłych modlić się.
Dziękujemy, Panie Andrzeju. Prosimy, księże profesorze.
Bardzo dziękuję za ten poetyckie podsumowanie naszych refleksji na temat bardzo ważny. Adamie, gdzie jesteś? Rzeczywiście jedynym sposobem na to, żeby świat zmieniać, jest kolejne nawrócenie, kolejnego człowieka. I bardzo bym prosił, żebyśmy nie zapominali o wadze, randze każdego jednego nawrócenia. To nie jest mało. Może po to ksiądz Jacek siedzi na tej Ukrainie, w tej niewielkiej parafii, żeby ten prawosławny wziął ulotki od niego dla swojego syna. Może dzięki temu będzie uratowane jedno dziecko. I 40 milionów zabitych w sumie nie może nas zabijać w nas nadzieję i otuchę, że jest sens cokolwiek czynić. Bardzo dużo ludzi otwiera się na Chrystusa. To nieprawda, że jesteśmy pozamykani, że jesteśmy wszyscy opuszczamy Chrystusa. Być może zostaje coraz mniej ludzi świadomych swojego apostolstwa, świadomych swojej roli w rodzinie, swojej roli w parafii. W Biblii jest taki termin reszta Izraela. Grupa, która wierzy wbrew wszelkim racjom zewnętrznym. Wielu atakowało, wielu niszczyło to, co Bóg czynił jako swoje dzieło. Tymczasem oni przechowywali mądrość, przechowywali prawdę o Bogu Ojcu. Wielu młodych chce i działa we wspólnotach modlitewnych, czy rekolekcje małżeńskie, które prowadzą świeccy, angażują się w to, żeby ratować rodziny. Bardzo wiele przykładów, dobrych przykładów. Każda parafia może o takich przykładach mówić, postawach wielu ludzi dobrych. Oczywiście zło zwykle ma swoją taką parszywą twarz, bardziej medialną, bo media lubią pokazywać to, co jest złe, pokazywać zbrodnie, grzech. Natomiast bardzo mało pokazują tego, co dobre. Ze zdziwieniem potrafimy oglądać w telewizji Trwam, ile to dobra się dzieje po świecie. Co to czynią polscy misjonarze na świecie. Ile jest, to są przecież synowie naszych rodzin. To są z nas. Ta nadzieja, która się rodzi ze Światowym Dniem Młodzieży, gdzie młodzież ma pokazać wiarę polską. No, zobaczymy. Okazuje się, że wielu się angażuje. Na razie jest taka pełna nawet euforia w tym temacie. Oby tak było dalej, oby to się rozwijało. Nie poddajemy się. Nie po to jest to pytanie poszukującego Boga, by w odpowiedzi było milczenie. W odpowiedzi na pytanie Boga, Adamie, gdzie jesteś, powinno być nasze przemyślenie w sytuacji, w której jesteśmy i powrót ewentualny, gdy taka jest potrzeba, do tego, co jest bardziej Boże i bardziej święte.
Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam księdza profesora, pozdrawiam wszystkich ojców redemptorystów, w sposób szczególny pochodzących z mojego miasta, Starnobrzega. Ja tak przysłuchuję się tej dyskusji i chciałbym się do kilku kwestii odnieść. Przede wszystkim dodać troszkę otuchy. Przede wszystkim do osób, które narzekają. Warto tą naszą energię, którą w sobie mamy, skierować, aby zrobić coś pozytywnego. No ja tam mam 38 lat, no też się martwię tym, w którą stronę zmierza Polska. Troszkę się martwię tą ratyfikacją, ale w tym też jest optymizm. No, ktoś tych ludzi wybrał, przychodzą wybory i tych ludzi można zmienić i tą ratyfikację można zmienić. Więc ja takie nastawienie bym proponował, że to można zmienić. To wszystko zależy od nas. Ja wiem, że nie jest łatwo namówić sąsiada i powiedzieć mu, słuchaj, ten człowiek jest wartościowy, ale być może właśnie to trzeba zrobić. Wydaje mi się, że to jest najprostszy sposób. Druga kwestia. Zbliża się Dzień Świętości Życia. Bardzo wiele mówi się o dramacie aborcji, o tych bardzo trudnych tematach. Natomiast myślę, że teraz to już jest taki ostatni moment, żeby tą swoją energię spożytkować na działanie. Kiedyś Antoni Ziemba świetny wideoblog przygotowywał przed wypadkiem i on powiedział, co my możemy zrobić, każdy z nas, dla obrony życia. No jeżeli nie działamy w jakimś ruchu, w jakiejś organizacji katolickiej, no to najpierw możemy się modlić. Każdy może podjąć duchową adopcję, krucjatę w obronie życia. Natomiast wielkie dzieło dla nas, rodziców, dziadków, dla tych, którzy potrafią się stowarzyszyć, gdzieś działać, to zdobyć wiedzę, aby zabierając głos dyskusji, rozmowa nie toczyła się na jakimś tam ogólnym poziomie, tylko żebyśmy wiedzieli, w którym tygodniu zaczyna bić serce, w którym tygodniu dziecko zaczyna kopać, w którym tygodniu tworzy się mózg. Gdy mamy te niepodważalne argumenty, łatwo zbić jest te argumenty takie emocjonalne, tak, propagandowe, światopoglądowe. Wtedy, że się wiedzą i dotrzeć do przede wszystkim młodych osób, które albo tą wiedzę otrzymają od osób starszych, od rodziny, albo otrzymają z mediów. Jeżeli otrzymają z mediów, to mogą sobie wyrobić bardzo złą opinię. Natomiast no jest też wiele dzieł, jeżeli słuchają też osoby gdzieś tam działające w różnych grupach przyparafialnych. Naprawdę bardzo niskim kosztem można zorganizować wystawę pro-life. Można zrobić projekcję filmów pro-life, choćby przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia. Czy jest świetna wystawa, niedawno taka promowana przez Fundację Bractwo Małych Słupek, czy coś tego typu, gdzie przede wszystkim dla młodzieży jest pokazana wystawa, to o czym mówiłem, kiedy zaczyna bić serce, jest obrazek dziewczyny, nastolatki, trzymającej serce w ręku. Albo kiedy dziecko zaczyna kopać, jest młody chłopak kopiący piłkę. A więc taką wystawę można pokazać wszędzie, w każdym miejscu. No i zachęcam do tej takiej aktywności, żeby się nie poddawać, nie załamywać. To my mamy naprawdę największy wpływ na to, co się wokół nas dzieje. Mimo że ktoś powie, że cóż znaczy mój ten jeden głos. To nie jest tak. Ten jeden
Dziękujemy
głos
za ten głos na antenie Radia Maryja. Prosimy powiedzieć, kto telefonuje do nas?
Krzysztof
Starnobrzega. Dziękuję, panie Krzysztofie. I prosimy księże profesora.
Bardzo dziękuję za takie męskie, konkretne podsumowanie naszych rozważań. Tak, oczywiście. Chodzi o to, by wszystkimi możliwymi sposobami powracać do Boga, na Jego drogi. Modlitwa, post, jałmużna, przypominam, czy drogi ewangeliczne nawrócenia człowieka i odbudowy tego, co zostało zniszczone. Wiedza, mądrość, wiedza religijna, którą zdobywamy także we wspólnocie, będąc sobą, będąc, korzystając z okazji wielkopostnych czy rekolekcji, czy nabożeń wielkopostnych, jest tą siłą, która także może bardzo wiele zmienić. Oby tak było, żeby odpowiedź konkretna mogła nastąpić na to wielkie wołanie Boga, wielkopostne wołanie Boga, człowieku, gdzie jesteś? Dziękuję bardzo wszystkim za telefony, za wspaniałe uwagi do powiedzenia i za spotkanie.
Bardzo gorąco dziękujemy księdzu profesorowi za przybycie do Torunia, za prowadzenie rozmów niedokończonych, za podjęcie tematu. Adamie, gdzie jesteś? Nasz gość, ksiądz profesor, doktor habilitowany Andrzej Zwoliński, kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.